Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Jan Paweł II przypomniał kapłanom o związku spowiedzi z Eucharystią. Podkreślił, że trzeba o tym pamiętać, szczególnie w zlaicyzowanym społeczeństwie, które zapomina o Bogu i zatraca poczucie grzechu. Powiemy o papieskich listach do spowiedników i księży Marianów oraz o wizycie Wadowiczan w poliklinice Gemelli, gdzie jutro papież spotka się z wiernymi na Anioł Pański. Naszym gościem będzie ksiądz Jerzy Bryła, pionier pracy duszpasterskiej wśród ludzi niesłyszących. 12 marca na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Rozpocznijmy od kolejnego z eucharystycznych rozważań w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego.
Święty Cyryl Aleksandryjski, teolog grecki, doktor Kościoła, V wiek. Kto pożywa moje ciało? Kto spożywa ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. W rozmaity sposób poucza nas Jezus tymi słowami, a ponieważ jest to nauka trudna do pojęcia dla mniej wykształconych i wymagająca zrozumienia płynącego z wiary raczej niż z dociekliwości, stara się tak i inaczej przedstawić te same myśli. Ukazuje nam ze wszystkich stron pożytek swojej nauki, kładąc niby podstawę, niby fundament naszej wiary, gorącą tęsknotę, którą nas do Niego prowadzi. Kto spożywa moje ciało, mówi, i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Kiedy kto stopi razem dwa kawałki wosku, ujrzy, że jeden kawałek jest całkowicie w drugim. W podobny sposób sądzę, że i ten, kto przyjmuje ciało Chrystusa, naszego Zbawiciela, i kto pije cenną krew Jego, stanie się, jak on sam to mówi, jednym z Nim, tak z Nim zlany i złączony przez to uczestnictwo, że sam będzie w Chrystusie, a Chrystus będzie w Nim. Mniej więcej tej samej nauki udzielił nam Chrystus także w Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie powiada: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. Jak mówi święty Paweł, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Tak i najmniejsza cząstka Eucharystii łączy ze sobą całe nasze ciało i napełnia je własną mocą. W ten to sposób Chrystus jest w nas, a my w Nim, bo prawdziwie możemy powiedzieć, że zaczyn jest w całym cieście, a stosując te same słowa, także i ciasto jest w całym zaczynie. Oto masz pokrótce wyjaśniony sens tego, co zostało powiedziane.
Przechodzimy do aktualności.
Sakramenty pokuty i Eucharystii są ze sobą żywotnie związane. Przypomina o tym papież w przesłaniu skierowanym z Polikliniki Gemelli do uczestników dorocznego kursu penitencjarii apostolskiej dla spowiedników.
Żyjemy w społeczeństwie, które często zapomina o Bogu i zatraca poczucie grzechu, pisze Ojciec Święty. Tym pilniejszym staje się chrystusowe wezwanie do nawrócenia, które zakłada wyznanie grzechów i prośbę o przebaczenie. W tradycji Kościoła sakrament pojednania rozpatrywany był zawsze w ścisłej relacji z ucztą eucharystyczną. Już w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich odczuwano konieczność przygotowania godnym postępowaniem do łamania chleba eucharystycznego, który jest komunią z ciałem i krwią pańską oraz z przyjmującymi je wyznawcami Chrystusa. Święty Paweł napominał wiernych Koryntu, by przystępowali do Eucharystii z autentyczną wiarą i miłością. W obrzędach mszy liczne elementy podkreślają konieczność oczyszczenia, nawrócenia i pojednania. Akt pokuty, znak pokoju, modlitwy przed komunią. Sobór Trydencki uczy, że nie można przyjąć Eucharystii, mając świadomość, że jest się w stanie grzechu śmiertelnego. Księża winni pouczać wiernych, pisze Jan Paweł II, o konieczności odzyskania stanu łaski przez sakrament pojednania, by móc przystąpić do komunii. Mają ich jednocześnie zachęcać do oczyszczania się z grzechów powszednich i niedoskonałości przez przyjmowanie ciała i krwi Chrystusa.
Do Eucharystii i trwających obchodów roku jej poświęconego papież nawiązuje również w przesłaniu do uczestników kapituły generalnej księży Marianów. Zachęca ich, by stawiali ten sakrament w centrum swego życia. Nauczą się tego w duchowej szkole patronki zgromadzenia Maryi, którą nazwać można niewiastą Eucharystii. Marianie winni żywić gorącą miłość do Eucharystii i do Matki Bożej. Wówczas sanktuaria powierzone im w różnych częściach świata stawać się będą coraz bardziej wieczernikami modlitwy. Przybywający do nich pielgrzymi doświadczą bliskości Chrystusa i poczują się zachęceni, by go naśladować.
Jan Paweł II przypomina licznych Marianów, którzy z odwagą dawali chrześcijańskie świadectwo, nieraz aż do męczeńskiej śmierci. Wymienia błogosławionych Antoniego Leszczewicza i Jerzego Kaszyrę oraz księży Fabiana Abrantowicza i Andrzeja Cikoto. Zachęca zgromadzenie do dawania świadectwa Bożego miłosierdzia i opieki nad najbardziej potrzebującymi. Nawiązując do niedawnego 150-lecia dogmatu o niepokalanym poczęciu, Ojciec Święty zwraca uwagę, że założyciel Marianów, sługa Boży ojciec Stanisław Papczyński, już w XVII wieku bronił tej prawdy wiary na prawie 200 lat przed jej definicją dogmatyczną.
Ojciec Święty mianował moderatorów 11. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego Eucharystii. Odbędzie się ono w październiku bieżącego roku.
Wśród trzech przewodniczących delegowanych znaleźli się prefekt Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kardynał Francis Arinze, arcybiskup Guadalajary w Meksyku kardynał Juan Sandoval Iniguez oraz kardynał Telesfor Placidius Topo z Ranchi w Indiach. Relatorem generalnym synodu Ojciec Święty mianował znanego teologa, patriarchę Wenecji, kardynała Angelo Scole. Natomiast sekretarzem specjalnym synodu będzie arcybiskup Dijon we Francji, Roland Minera.
Ojciec Święty wraca do zdrowia. Arcybiskup Stanisław Dziwisz zapewnił o tym pielgrzymów z Wadowic. Przed południem modlili się oni przed polikliniką Gemelli, mówi burmistrz Wadowic Ewa Filipiak.
Przyjechaliśmy specjalnie do Rzymu, aby pomodlić się za Jana Pawła II, aby być przy nim w tych trudnych chwilach choroby. No i mamy taką nadzieję i taką ufność, że ta nasza obecność, obecność Wadowiczan, którzy myślą o swoim wielkim rodaku, doda Ojcu sił i Ojciec Święty będzie zdrowiał i wróci jak najszybciej na Watykan. Pod przewodnictwem naszych proboszczów modliliśmy się i śpiewaliśmy ulubione pieśni Ojca Świętego. Ich było oczywiście sporo, ale no najważniejsze to jest ten nasz hymn Moje miasto Wadowice, Barka, Czarna Madonna. Dosyć to nam chyba dobrze wychodziło, dlatego że, ksiądz arcybiskup Stanisław Dziwisz usłyszał nasze śpiewy i poprosił do siebie księży. Oczywiście jutro też będziemy pod polikliniką. Mamy przygotowane prezenty dla Ojca Świętego, palmę wadowicką. Mamy koszyk ze święconką, tradycyjny, taki wielkanocny i najnowsze fotografie reprezentujące całe miasto Wadowice.
Jutro w południe Jan Paweł II spotka się z pielgrzymami na Anioł Pański. Papieskie rozważanie odczyta na placu Świętego Piotra arcybiskup Leonardo Sandri. Ojciec Święty pobłogosławi pielgrzymów z okna polikliniki Gemelli.
Świadkowie miłosierdzia.
Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie.
Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Bądźcie świadkami miłosierdzia.
Pół wieku temu osoby głuche były skazane na niebyt i życie na marginesie społecznym. Nikt wtedy nie myślał, żeby człowieka, który nie mówi i nie słyszy, uczyć prawd wiary i przygotowywać do przyjęcia sakramentów. Rodziny wstydziły się swoich niepełnosprawnych krewnych. W takich warunkach rozpoczynał swoją pracę młody krakowski kapelan, ksiądz Jerzy Bryła. Właśnie dzięki takim osobom jak on, po 50 latach odprawiania mszy w języku migowym, katechizacja niesłyszących i normalna praca osób głuchoniemych to już rzeczy oczywiste. W tym roku Fundacja Świętego Brata Alberta z podkrakowskich Radwanowic doceniła pionierską działalność księdza Bryły i przyznała mu medal Świętego Brata Alberta za pracę na rzecz niepełnosprawnych. Reportaż Magdy Dobrzyniak.
Proboszcz parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie, duszpasterz środowisk twórczych i kapelan Bractwa Kurkowego, ale przede wszystkim pionier duszpasterstwa osób głuchoniemych. Ksiądz infuat Jerzy Bryła od początku swojego kapłaństwa poświęcał się dla osób, które, jak sam mówi, słyszą oczami i mówią rękami. Kiedy zaczynał 50 lat temu swoją pracę, ludzie głusi żyli na marginesie społeczeństwa, byli dyskryminowani, zwłaszcza na wsiach. Od tego czasu wiele się zmieniło. Powstały specjalistyczne ośrodki, które pomagają osobom niesłyszącym normalnie funkcjonować. Wielka w tym zasługa księdza Bryły. Mówi ksiądz Tadeusz Zalecki, prezes Fundacji Świętego Brata Alberta, która przyznała księdzu Bryle medal Świętego Brata Alberta właśnie za pracę na rzecz osób głuchoniemych.
Od prawie 50 lat organizuje duszpasterstwo osób głuchoniemych, a więc tych osób niepełnosprawnych, które uczestniczą w życiu Kościoła, ale ze względu na swoją niepełnosprawność potrzebują specyficznej sprawy jak język migowy. Kiedyś ksiądz Jerzy Bryła napisał w swojej książce, że Sobór Watykański II wprowadził języki narodowe do liturgii, a takim językiem narodowym dla osób głuchoniemych jest język migowy. Był prekursorem nauki kursów języka migowego dla księży, kleryków. Sam prowadzi msze w języku migowym, organizuje duszpasterstwo nie tylko strony religijnej, ale również społecznej, tworzy środowisko osób głuchoniemych.
Wnioskodawcą przyznania medalu Świętego Brata Alberta księdzu Jerzemu Bryle było Bractwo Kurkowe w Krakowie. Ksiądz infuat jest kapelanem tego malowniczego bractwa, które wyróżnia się tym, że w charakterystycznych staropolskich kontuszach pojawia się na wszystkich ważnych uroczystościach Krakowa. Ale Bractwo Kurkowe to także praca charytatywna na rzecz osób potrzebujących pomocy. Taką pracę inspiruje właśnie ksiądz infuat Jerzy Bryła.
Ksiądz kapelan jest wyjątkową osobą. Zajmuje się osobami niepełnosprawnymi, głuchoniemymi. Jest prekursorem kursów języka migowego, kształcenia kleryków, młodych księży, zakładania duszpasterstw osób niepełnosprawnych, głównie właśnie głuchoniemych. A przede wszystkim jest wspaniałym człowiekiem. Przez okres 25 lat, gdzie jest właśnie kapelanem Bractwa, doświadczamy z jego strony wielu bardzo miłych i sympatycznych rzeczy. Także jest to osoba wyjątkowa i stąd nasz wniosek do kapituły medalu Świętego Brata Alberta.
Czy ksiądz infuat pobudza też i inspiruje Bractwo do różnych działań charytatywnych, z których jesteście też znani?
To nawet nie trzeba o tym dużo i głośno mówić, dlatego że spotykamy się z tymi ludźmi, z tymi duszpasterstwami, które on pozakładał, które funkcjonują. Bo Bractwo jako takie pomaga również wszędzie. Natomiast bardzo wielu braci kurkowych indywidualnie pomaga właśnie różnym instytucjom. I to jest też inspiracja właśnie księdza infuata, bo pokazuje tych ludzi z innej strony, mówi o tym zupełnie inaczej, co przekonuje właśnie ludzi do tego, żeby pomagać. Że jak człowiek ma talenty i dostał je za darmo, to jak z nich korzysta, to żeby również pomagał innym.
Ksiądz Bryła zorganizował struktury duszpasterstwa głuchoniemych na terenie archidiecezji krakowskiej. Jak sam mówi, w kontakcie z głuchoniemymi najważniejsze jest dla niego to, że dają się prowadzić do Boga.
Jest to jakby podziękowaniem za moją pracę. Przez 50 lat pracuję bowiem dla głuchoniemych i zorganizowałem kilka ośrodków duszpasterskich dla głuchych w Żywcu najprzód, potem w Bielsku Białej. No i tu rozbudowałem duszpasterstwo głuchych, które było w Krakowie, ale raczej w małym zakresie, rozszerzając na inne jeszcze miasta naszej diecezji, jak Zakopane, Nowy Targ, Myślenice, Pcim. To właśnie tam głuchoniemi znajdują swoje oparcie i mogą przygotowywać się do różnych sakramentów, do bierzmowania, do ślubu. Także uczę w seminarium już od 1961 roku młodych kleryków, którzy wysłuchują moich prelekcji na rogu drugim, a potem tworzymy specjalne kółko duszpasterzy głuchych, do którego co roku należy mniej więcej 20 kleryków. No to podziękowanie jakby za tą pracę jest zawsze miłe, chociaż robi człowiek to bez żadnych nadziei i wdzięczności.
50 lat temu sytuacja osób głuchoniemych w Polsce była diametralnie różna od tego, z czym spotykamy się dzisiaj. To, co dzisiaj jest oczywistością, wówczas było no, prawie nie do pomyślenia.
No, była inna sytuacja, zwłaszcza na wsiach, gdzie było bardzo dużo analfabetów, którzy nie byliby nigdy przygotowani do Komunii Świętej, gdyby nie ta znajomość metod pracy z nimi, a więc pogląd, obrazy, dramatyzacja tych obrazów, ażeby im przystąpić, co się tam na tym obrazie dzieje. I to właśnie przeorałem żywiecczyznę po tych wsiach, tam jeżdżąc w Milówce, Cięcinie, organizując to przygotowanie do Komunii Świętej, a potem też stałą opiekę nad nimi na comiesięcznych spotkaniach. Sytuacja się zmieniła. Dzisiaj głuchy nie jest czymś dziwacznym, budzącym sensację, ponieważ nawet w telewizji niektóre programy są migane. A nawet taka ciekawostka, że Carter wygrał wybory dzięki głuchoniemym w Ameryce, ponieważ zawsze przy nim stał tłumacz, który tłumaczył na język migowy jego przemówienia i w ten sposób zyskał 200 tysięcy głosów więcej. Głusi na niego głosowali.
A co księdzu daje najwięcej satysfakcji w tej pracy z głuchoniemymi?
Cieszę się szczególnie tą ich taką bezgraniczną wdzięcznością, zaufaniem bardzo dużym, że z każdą sprawą przychodzą, że im mogę pomóc. Nie mówią, nie modulują głosem, ale mimiką wyrażają to, co czują. To właśnie jest jakby taką radością za tą pracę dla nich.
Czuje ksiądz, że wprowadza ich ksiądz w normalne społeczeństwo.
Na pewno robimy wszystko, ażeby rewalidować ich nie tylko psychologicznie, socjologicznie, pedagogicznie, ale też i religijnie, żeby byli rzeczywiście pełnowartościowymi ludźmi. Ta opieka, którą zorganizowaliśmy nad rodzinami głuchych, które mają dzieci słyszące, jest jedyną w świecie na razie opieką kontynuowaną przeze mnie już od kilkudziesięciu, można powiedzieć, lat, około 20. I od tej pory bardzo dużo zrobiliśmy dla tych rodzin, ucząc rodziców, jak mają zachować się wobec dzieci słyszących, a dzieci jak wobec rodziców, wobec społeczeństwa. Ingerujemy właśnie w szkołach, kiedy potrzeba, bo nieraz nauczyciele uważają te dzieci za normalne, bo przecież słyszą, a za nienormalne, że tak mało mówią. I trzeba wtedy wyjaśnić, że brak mowy w domu, ta cisza głucha, to nie jest cisza twórcza dla dziecka, ale to cisza ogłupiająca, która hamuje ich postęp umysłowy. No i my, korzystając z tych pedagogów, którzy się poświęcają w pracy, dzięki temu możemy bardzo dużo zrobić w ciszy, gdzie bez dźwięków życie, dzieciństwo swoje spędzają. Myślę, że ta praca jest najwięcej doceniona przez te dzieci, które potem dziękują za to, żeśmy ich zetknęli z światem dźwięku, że nauczyliśmy ich śpiewać, nauczyliśmy się modlić, pogłębialiśmy ich wiedzę, daliśmy im słownictwo, nawet uczyliśmy ich tańczyć jakiś czas. Cieszę się tą ich taką bezgraniczną wdzięcznością, zaufaniem i ten ich uśmiech, mimiką wyrażają to, co czują. To właśnie jest jakby taką radością za tą pracę dla nich.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Reportażem o księdzu Jerzym Bryle, który otrzymał medal świętego brata Alberta, kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.